Dzień dobry lub dobry wieczór, a latem powinno być jeszcze trzecie określenie na porę wakacyjną, podczas której czas nie obowiązuje. I a propos lata, mam dla Was dzisiaj kilka znakomitych ścieżek do słuchania, na przykład w wakacje. Temperatura jednej jest tak wysoka, że przyznam, dawno czegoś tak piekielnego w kinie nie było, a jednocześnie to jest taka muzyka, od której ma się ciarki. Chodźcie posłuchać, samo dobro. To jest podcast o muzyce filmowej Score in the City. Jak zawsze w cyklu Co Nowego wybieram dla Was taką muzykę, której można słuchać z przyjemnością, także poza filmem. Nie z każdą tak jest. Nie każda znakomita muzyka w filmie ma taką cechę, no a te akurat mają. I wspiera mnie w tym cyklu miesięcznik Kino, gdzie w każdym numerze znajdziecie moje recenzje muzyczne. Bardzo Wam je polecam. I tu również przyjęliśmy takie założenie, że omawiamy tę muzykę, którą można sobie z kina wyciągnąć, która została wydana i która na ten Wasz czas zasługuje. No to co, na początek Grzesznicy, jak w tytule. Są na HBO, właśnie to jest dodatkowy plus, że można sobie odświeżyć albo zobaczyć po raz pierwszy, zobaczyć i posłuchać. Zwracam na to uwagę. No bo ja przepadłam totalnie. To w ogóle nie jest moje kino, ale z taką muzyką pójdę z tym kinem i do piekła. Zresztą nawet teraz, kiedy o niej opowiadam, to mam w brzuchu jakieś takie miłe napięcie. Ludwig Göransson, kompozytor Grzeszników, to jest prawdopodobnie najgorętsze dzisiaj nazwisko muzyczne Hollywood. Miło sobie przypomnieć, że kompozytor ma też polskie korzenie i że jego życie, także chyba trochę to dorastające życie artystyczne gdzieś tam o Warszawę zahacza. Ma w dorobku dwa Oscary za Czarną Panterę, też Ryan Coogler, reżyser też Grzesznicy, no i Oppenheimer, film Christophera Nolana. Czekamy na wszystko, co nam właściwie pokazuje teraz, bo jest na co czekać. Znaczy on rozbudził już te apetyty tak mocno. Grzesznicy, kolejna współpraca szwedzko-polskiego kompozytora. Przepraszam, no muszę sobie jakoś tutaj też się uśmiechnąć do tych jego korzeni. Dobrze, szwedzkiego, hollywoodzkiego już dzisiaj kompozytora z Ryanem Cooglerem. Oni się znają ze szkoły filmowej i mamy tutaj absolutny popis umiejętności Ludwika Göranssona. Bo tak to starałam się najkrócej zawrzeć, jak to możliwe. On wie, co pisze, wie, do czego pisze, wie, o czym pisze. W tym wypadku ta bluesowa, gitarowa ścieżka Göranssona, ścieżka soczysta, ale też paląca, rozżarzona, jest po prostu pulsem całej tej produkcji, jest tętnem tego filmu, hipnotyzującym i czuje się ją całym ciałem. A są to w gruncie rzeczy proste składniki, żeby jednak każdy mógł wykorzystywać proste składniki w taki sposób. Oczywiście fantastyczne brzmienia, a raczej operowanie barwami gitar, techniką gry, to jasne. Tam, gdzie są gitary, czyli ta esencja Grzeszników, i tam, gdzie one się spotykają z tym, co pewnie nazwalibyśmy po prostu muzyką cinematic, taką bardziej w sensie użytkowym, napięciowym, do budowania różnych nastrojów, smyki, perkusja, tam te warstwy zawsze idealnie do siebie pasują. Bardzo to jest rzadkie, bardzo proste i bardzo rzadkie. Ludwig Göransson napisał tę muzykę dla swojego kolegi z akademika i dla siebie. To słychać. Zamknął w Grzesznikach zachwyt występami artystów, których ceni. Opowiada nam o tym, że lekcję bluesa dostał od taty w domu, a gitarę, na której skomponował tę muzykę, kazał w tym mrocznym filmie o rodzinie i o wielkich emocjach pokazać. Uwaga, ten film jest sklasyfikowany jako horror. dla muzyki to jest chyba najtrudniejszy, wbrew pozorom, gatunek. No a to jest właściwie muzyczny horror. Ta muzyka aż pali. Nie pozostawi was obojętnymi, zapewniam. Grzesznicy są chyba pewnym tytułem do nagród muzycznych i nie tylko muzycznych w nadchodzącym sezonie. W tym samym czasie, kiedy się grzesznicy dziali, to Göran Song kontynuował pracę z Nolanem nad Odyseją. No i pewnie ma już zlecenia na najbliższe lata. No, tak zakończyłam te recenzje w kinie o grzesznikach. Chciałoby się powiedzieć, nie przerywajcie zabawy, panowie. Uwielbiam takie chwile, kiedy słucham muzyki filmowej, która wykracza poza zamówiona, zrobiona, dostarczona. Ten album wydało Sony Classical. We've been gone a long time. We back now. You twins? Nah, we cousins. There are legends of people with the gift of making music so true. It can conjure spirits from the past and the future. This gift can bring fame and fortune. Will somebody take me? A inna wspaniała marka, Deutsche Grammophon, przypomina nam z kolei, że mamy szczęście mieć na świecie kogoś takiego jak Howard Shore. I tutaj sięgam po kolejne spore wydawnictwo, które chcę wam polecić, antologię, która ma dopisek Koncerty paryskie, The Paris Concerts. Album został nagrany w Paryżu w maju 2023 roku. Jest zapisem takiego wydarzenia, które się nazywało Radio France Howard Shore Weekend. Koncerty, które zaplanowano w ramach tego wydarzenia, sprzedały się błyskawicznie. To mnie akurat w ogóle nie dziwi. A nie dziwi mnie dlatego, że no ja na pewno i może wy też, i może publiczność w Paryżu też, po prostu wszyscy tęsknimy za Howardem Shorem, autorem muzyki do Władcy Pierścieni. On nie komponuje często, nie zabiega o naszą uwagę, nie bywa na festiwalach, nie stoi na ściankach i tak dalej. Jest od lat po prostu sobą, jest tradycjonalistą w myśleniu o muzyce. Jest tym kompozytorem, zawsze sobie go tak wyobrażam, z tego studia, z widokiem na las i dopiero gdzieś tam potem jest filmowcem. Są tacy kompozytorzy, którzy najpierw są filmowcami. On jest najpierw muzykiem, a potem filmowcem. Podczas tego weekendu na cześć Howarda Shora zagrali wyśmienici artyści. Ja postaram się tutaj ich wymienić, bo warto to zrobić. Orkiestra Philharmonique de Radio France pod dyrekcją Ludwika Wickiego, znanego w Polsce, oraz Bastiana Steele'a, a także orkiestra kameralna Le Balcon pod kierunkiem Majka Schaper-Klausa. Obecność tych dyrygentów nie jest przypadkowa. Na szczególną uwagę zasługuje Wiki, z którym Howard Shore, zdobywca Oscarów, od dawna współpracuje, co podziwialiśmy też w Polsce. Świetna ścieżka do cząstek kobiety jest nagrana pod jego batutą i to właśnie on przywiózł do Krakowa pierwszy symultaniczny pokaz Władcy Pierścieni. Przypomnę wam krótko, że polska premiera miała miejsce na Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie w 2008 roku. No a po niej publiczność FMF-u zobaczyła i usłyszała kolejne części, a Ludwik Wicki stał się częstym gościem festiwalu i cenionym w Polsce specjalistą od tej trudnej sztuki dyrygowania do pokazu filmu z muzyką na żywo. Dzisiaj takie wieloletnie relacje reżyserów z kompozytorami nie są już może aż tak częste, ale wciąż są częste i fascynujące zawodowe przyjaźnie kompozytorów z dyrygentami. I to jest chyba najlepsze podsumowanie, ta antologia, te paryskie koncerty wyróżnia jedna rzecz i są to mistrzowskie interpretacje. To nie jest muzyka filmowa zagrana po prostu tam gdzieś jakimiś kawałkami, tematami lub co gorzej motywami. To jest interpretacja jakiejś myśli muzycznej Howarda Shora. A on sam sprawował nad tymi nagraniami nadzór artystyczny. To wydawnictwo otwiera Hobbit, Władca Pierścieni, najobszerniejsza prezentacja. Natomiast nie szukałabym tutaj takiego idealnie filmowego grania, bo to jest wykonanie koncertowe. Różnią się tempa, są pewne niuanse, które słuchacze bardzo mocno zaznajomieni, wręcz znający na pamięć Władcę Pierścieni czy Hobbita wychwycą. No i wreszcie są partie solowe, które też się mogą delikatnie różnić, bo znamy je na pamięć. No, jak oglądamy kilka razy, to nie może być inaczej. Ale to jest właśnie tutaj najciekawsze. Pamiętajmy, że Howard Shore postawił na motywy w tych ścieżkach w samym Władcy Pierścieni. Jest ich ponad 100. Szukał struktury, która ułatwi widzowi wejście w fabułę i go przez nią przeprowadzi. A antologia pokazuje, że nie są to jedynie rozwiązania techniczne, ale że te motywy się łączą w taką kapitalną muzyczną opowieść, która przypomina operę. I tym samym odczytanie tematów z filmów Jacksona jest trochę inne. Nie filmowe właśnie, a tutaj koncertowe. Ja uważam, że to jest wielka gratka. Podwójny album, dostępny również na winylu, kieruje uwagę słuchających również na solistów i robi to w taki bardzo uroczysty sposób. Wydaje mi się, że soliści, instrumentaliści są w muzyce filmowej jeszcze mniej doceniani niż aranżerzy i orkiestratorzy. Zwykle w ogóle nie poświęca się im w materiałach promocyjnych ani słowa. Nie wiem, może nawet rzadko w bukletach coś więcej, no chyba, że są to gwiazdy muzyki klasycznej. A rzeczywiście to jest tak, że nawet jeśli ktoś, jakiś instrumentalista, solista, instrumentalistka, solistka, to nie jest człowiek, którego bardzo dobrze znamy z tego świata muzycznego, to zawsze są to gwiazdy, bo zawsze są to wirtuozi. U Johna Williamsa i u innych zawsze grali najlepsi muzycy. Ścisła czołówka. No i tutaj, ponieważ to jest koncert, zwrócę waszą uwagę na Oliviera Dłaza, oboiste, przy fortepianie Jean-Paul Gasparian, Rafael Moro na skrzypcach, Stephanie Jome saksofon, Lidia Kawina teremin. Utwory filmowe uzupełniają tutaj też autonomiczne kompozycje Howarda Shore'a i można sobie to zestawiać. Na przykład okazuje się, że temat Tatiany z filmu Wschodnie obietnice Davida Cronenberga to jest równie dobry koncert na instrument solowy, co Catania jest koncertem fortepianowym. A może nawet te utwory filmowe są nieco ciekawsze, to już sobie rozstrzygniecie. Bardzo, bardzo tę antologię i długi z nią wieczór polecam. A skoro jesteśmy przy nowym, starym, no to jeszcze przypomnę, że Gladiator kończy w tym roku 25 lat. Ukazuje się więc znowu na płytach odświeżony i uzupełniony o materiały dodatkowe. No Gladiator lubi świętować urodziny, więc co jakiś czas się ukazuje taka płyta ekstra. W tym wypadku mamy znowu niewykorzystane utwory, pewne szkice, ale dla mnie ten Gladiator jubileuszowy to jest taka zachęta do słuchania ze zrozumieniem, ponieważ Gladiator muzycznie ma swój język. Został wymyślony na skrzyżowaniu historii z nowoczesnością. Jest mozaiką tradycji germańskich, bliskowschodnich, rzymskich. A Hans Zimmer, którego wychwalamy za Gladiatora po dziś dzień, świadomie się tym wszystkim posługuje. Ja myślę, że nie chcę mówić, że od Gladiatora to już potem nie było nic lepszego, bo były rzeczy równie dobre. Natomiast ten Gladiator faktycznie pokazuje jego taką filmową tożsamość, może taki sposób myślenia. Jaki to jest język, tak w detalach, opowiadam o tym w odcinku, który jest poświęcony filmowi Gladiator. Przypomnę wam ten odcinek w opisie, może też będziecie chcieli sobie tam uchem zajrzeć. A tymczasem jeszcze na koniec dwie płyty, obie bardzo sentymentalne płyty. No jedna to płyta, a drugie to wielkie wydawnictwo, o tym za chwilę. Oba tytuły bardzo sentymentalne, więc może nie tylko dla was, ale i dla bliskich, dla przyjaciół, dla rodziny, dla rodziców. Najpierw Gad Records. Każda nowość Gad Records przykuwa moją uwagę, bo Gad Records ściga się z czasem w Polsce. Sięga po nigdy nie wydane, zapomniane ścieżki polskiego kina. To samo robi w rocku, w jazzie, w różnych awangardowych też gatunkach, ale ja oczywiście skupiam się na tym, co filmowe. No i właśnie, czy pamiętamy, jaką muzykę Henryk Kuźniak, który w przyszłym roku skończy 90 lat, napisał dla Feliksa Falka? To jest muzyka, która nie ma oczywiście sławy Wabanku czy Seksmisji, ale może śmiało leżeć na półce obok nich. Na półce z najlepszymi tytułami w dorobku tego wspaniałego polskiego kompozytora muzyki filmowej. Henryk Kuźniak wymyślił taki swój własny sposób na bycie w kinie i to jest nie tylko praca muzyka, a właśnie praca filmowca na równi z innymi specjalnościami filmowymi. Jego ścieżki, i tego artysta nigdy nie ukrywał, mają funkcję służebną, liczy się dla niego to, co na ekranie, i do tego ta muzyka się odnosi. W tym zawodzie nie ma miejsca na przesadne ego. Przy tym Henryk Kuźniak dostał od losu ponadprzeciętną muzykalność, a wraz ze wszystkimi kolejnymi doświadczeniami rosła jego swoboda w żonglowaniu stylami, w żonglowaniu formami. Do filmu szukał zawsze odpowiedniej barwy. Co to jest barwa? To jest równie trudne pytanie, jak pytanie o rytm w kinie, który nie jest tylko tym takim czasem, tym metrum, tym, czy coś jest szybsze, czy wolniejsze. I te barwy odnajdywał właśnie w brzmieniu, w rytmie, w czasem pojedynczym instrumencie, jak piła w muzyce do W środku lata z 75 roku. I oczywiście w melodii, która to melodia u Henryka Kuźniaka niemal zawsze nadaje opowieści charakter. Debiut Falka, czyli W środku lata, mówię to z całą pewnością, ma jeden z najpiękniejszych romantycznych tematów w polskim kinie. Wszystko razem biorę do kupy i wsadzam tutaj W środku lata i mówię wam też, posłuchajcie, zachwycicie się. Falk i Kuźniak poznali się w Łodzi w szkole filmowej. Felix Falk, jak setki innych, w tym Machulski, był studentem Henryka Kuźniaka. Ta płyta jest też szczególna ze względu na, znowu wracam do tego, kto tę muzykę dla nas gra, obsadę. W środku lata tu mamy największy skład, jaki kiedykolwiek wystąpił u Henryka Kuźniaka, i to jeszcze pod kierunkiem samego, uwaga, Jerzego Maksymiuka z Pawłem Perlińskim przy fortepianie. Więc pamiętajcie, że zanim radia zaczęły grać wabank, to grały właśnie W środku lata. Może krótko, ale jednak. Kuźniak Scores Falk, tak się nazywa ten album, i uzupełniają go jeszcze dwa tytuły z późniejszych lat. Lato miłości, rok 94, nagrany z Sinfonią Warszawią, i Daleko od siebie, rok 96. To jest zapis różnorodnego, intensywnego okresu w historii polskiej muzyki filmowej, który tylko pozornie jest nam dobrze znany. A na koniec And So It Goes. To nie tylko tytuł piosenki, którą znamy z repertuaru Billy'ego Joela, ale również tytuł dokumentu i ogromnego albumu do recenzji, którego właśnie teraz siadam. Jest na HBO, ma 5 godzin, jest w dwóch częściach, to jest potężny dokument. Wybaczcie więc, że nie będę jeszcze mówić o samym filmie, bo jestem gdzieś tam dopiero w 1/3, ale z muzyką jestem już za pan brat. Zresztą Billy Joel to jest artysta, który od dawna w moim życiu funkcjonuje. Mamy w tym filmie rozmowy, które pokazują oczywiście dość klasycznie najważniejsze momenty życia, także prywatnego, artysty, który stał się jednym z największych mistrzów światowej piosenki. Pokazuje nam ten film kulisy powstania takich piosenek jak Uptown Girl czy Wiena, to moja ukochana. Słuchanie And So It Goes bez obrazu jest o tyle wyjątkowe, że tutaj także znalazły się fragmenty opowieści o życiu artysty. Billy Joel nas przeprowadza przez te piosenki za rękę. Kapitalnie się z tym albumem spędza czas. Ja akurat byłam bardzo skupiona, bo wzięłam to wydawnictwo w podróż samochodem, taką solową, ale myślę, że się w grupie dobrze sprawdzi, no bo to jest muzyka. Billy Joel tworzy muzykę relacji między ludźmi. Czy to jest parę minut piosenki, czy to jest właśnie taka długa podróż z nim przez ten album i przez ten 5-godzinny dokument. I tu mi się przypomina taka anegdota. Jeden z moich znajomych ma taką definicję dojrzałości, czy też dorosłości. I mówi, że to jest taki moment, kiedy sobie siedzimy przy kolacji, gadamy, 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 i nagle wszyscy milkną. I ktoś mówi: i tak to jest. And so it goes. Jesteśmy już dorośli, ale to wcale nie przeszkadza słuchać, jakbyśmy mieli znowu 20 lat. I tak się właśnie tego obszernego wydawnictwa z dokumentu And So It Goes słucha. Bardzo wam dziękuję za dzisiaj. Zapraszam do słuchania kolejnych odcinków, które już wkrótce i niezmiennie będę wdzięczna za wszystkie subskrypcje i za wszystkie oceny, gwiazdki w serwisach, bo to daje podcastom życie. Dzięki. Pozdrowienia. Pa, pa.